Od 25, powtórzmy, do 29 czerwca w Krakowie ma odbyć się Festiwal Kultury Żydowskiej, kolejny już 34, dobrze mówię?
Tak.
Kieruję to pytanie do pana Janusza Makucha, dyrektora i założyciela festiwalu, ale czy da się tegoroczną edycję oderwać od sytuacji politycznej, od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
Oczywiście, że się nie da, to znaczy tutaj są, i trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić, dwa obszary, czy dwa aspekty festiwalu. Z jednej strony to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to, co dzieje się pomiędzy Izraelem a Gazą, to, co dzieje się między Izraelem a Iranem i oczywiście wieloma innymi państwami, ma swoje implikacje na festiwal. Prostym przykładem niech będzie fakt, że zaprosiliśmy w tym roku mniej więcej połowę artystów, którzy będą występowali, wśród nich, bo ja zawsze tego bardzo, bardzo pilnuję, nie z powodów politycznych, ale z powodów emocjonalnych, zaprosiliśmy też arabskich, muzułmańskich artystów, moich przyjaciół, którzy już byli na festiwalu i którzy mieli wystąpić, aby dać symbol pojednania w kościele świętej Katarzyny. Nikt z nich nie doleci. Przestrzeń powietrzna jest całkowicie zamknięta, a śledząc rozwój wojny, wszystko wskazuje na to, że to jeszcze będzie długo trwało z niewiadomym w sumie skutkiem. I w związku z tym, wziąwszy to pod uwagę, że mamy tylko połowę artystów zapowiedzianych na koncercie, tym razem na Wolnicy, a także wziąwszy absolutnie pod uwagę względy bezpieczeństwa, nienarażanie osób, które chciałyby przeżywać ten koncert pokoju w sposób właśnie pokojowy, nienarażanie ich na manifestacje, a być może na jeszcze coś gorszego ze strony aktywistów, no prohamasowskich często, uznaliśmy, opierając się na doświadczeniu całej Europy.
Ale myśli pan, że to są aktywiści prohamasowscy? Bo kiedy obserwuje się to, co dzieje się w Palestynie, to trudno nie myśleć o Holokauście.
Nie, absolutnie. To nie jest zaprogramowane tak, jak zaprogramowały Niemcy i razem z wszystkimi krajami europejskimi bardzo świadomie.
Ale zagładza się ludność cywilną.
Nie wiem, czy zagładza się ludność, wziąwszy pod uwagę, że dostawy żywności nieustannie są dostarczane i kradzione przez Hamas. Widzi pani, to jest tak. Większość, chociaż nie o tym mieliśmy rozmawiać.
Zupełnie nie o tym.
Nie, ale tylko powiem, że większość informacji, które docierają do nas przez polskie, nie tylko polskie media, oparte są na źródłach takich gazet jak New York Times, Guardian i wielu innych. Czy jest jakikolwiek korespondent polski w Izraelu lub w Gazie? Czy ktokolwiek z tych korespondentów zna język hebrajski lub arabski, aby czytać różne źródła? Odpowiedź brzmi nie. W związku z tym festiwal jest tylko w cudzysłowie ofiarą tego i moje osobiste zdanie tutaj nie ma nic wspólnego z założeniem i z misją festiwalu, której, no mój Boże, jesteśmy wierni od 37 lat, że jest to misja absolutnie pokojowa i ten pojęcie szalom po hebrajsku, czy salam, czy pokój, jest tym, wie pani, tak jak płynie się po wzburzonych morzach, to nie wiem jak to dzisiaj, pewnie już tego nie ma, ale zawsze gdzieś tam na brzegu tkwi latarnia.
Nie czujecie się trochę jak naiwni idealiści?
Well, lepiej być naiwnym idealistą niż cynicznym zbrodniarzem. A z takimi mamy do czynienia w rządach, które całkowicie zmieniają obraz i pejzaż naszego świata. W nas tkwi oczywiście taka potrzeba wypierania rzeczywistości. Ach nie, to nie u nas. Ach nie, to nie my. Przestrzegam, a nie chciałbym oczywiście siać defetyzmu, ale opierając się na historii Polski, przestrzegam przed takim naiwnym optymizmem. W związku z powyższym, mój Boże, dopóki możemy, mówmy o tym, że miłość, przyjaźń i pokój są najważniejszymi elementami współżycia. Bo jeśli tego nam zabraknie, a już pewnych rzeczy nam brakuje, mamy się odwołać do ostatnich wyborów? Nie róbmy tego. Jeżeli nam tego zabraknie, otwieramy na oścież bramy, drzwi, okna nienawiści. Tego nie chcemy.
A kiedy je otworzymy już całkiem, to no, nie będzie odwrotu.
Nie będzie odwrotu.
Wrócimy do naszej rozmowy, ale będziemy już rozmawiać o festiwalu i o tym, co będzie się działo i o Kuźmirze, ale też o tym, jak bardzo Kazimierz, nasza krakowska dzielnica, zmieniła się dzięki festiwalowi przez te 30 kilka lat. Dobra, to o tym porozmawiamy za 3 minuty.
Absolutnie.
Wracamy do rozmowy z panem Januszem Makuchem, dyrektorem i założycielem Festiwalu Kultury Żydowskiej. Wraz z Krzysztofem Gieratem zakładaliście ten festiwal w 1988 roku. Tak. Kazimierz to wtedy była mało elegancka dzielnica, najdelikatniej mówiąc.
Ja sam, przyjechałem do Krakowa z moich rodzinnych Puław w 1980 roku. I pamiętam, że pierwsze, co uczyniłem, to poszedłem na Kazimierz. I gdy dzisiaj mówię moim rozmówcom, tym, którzy nawet się urodzili podobnie jak ja tak wiele lat temu, ale szczególnie tym młodym, że wiecie, Kazimierz wyglądał kiedyś zupełnie inaczej. To było zdegradowane, opuszczone, niebezpieczne miejsce na ziemi, gdzie tak naprawdę można zawsze było dostać o każdej porze dnia i nocy. Proszę wybaczyć język, w mordę i bimber. I to się zaczęło zmieniać, jak mówi wielu ludzi, a ja z pokorą to przyjmuję, w 1988 roku, wspomnianym przez panią, ponieważ wtedy założyliśmy festiwal. I jedną z pierwszych myśli to było: wracamy na Kazimierz, wracamy do samego źródła tej kultury, wracamy w tę przestrzeń, która pielęgnowała i która była wypełniana przez żywą kulturę żydowską i siłą rzeczy przez życie żydowskie, przez religię żydowską. I wróciliśmy tam do zrujnowanych kamienic, które groziły zawaleniem, a które dzisiaj rozkwitają w postaci hoteli, restauracji. I tam robiliśmy wiele spektakli nawiązujących, tak jak nam się wtedy wówczas wydawało, a dzisiaj to potwierdzam, duchowości Kazimierza. To bardzo ważne, co mówię. Duchowości Kazimierza. I potem przez lata nagle mnóstwo ludzi zorientowało się, ej, to miasto można zagospodarować, można, świadomie używam tego słowa, zawłaszczyć. I to wszystko nałożyło się też na podobne zjawiska tej, jak pani powiedziała, rewitalizacji, nieco wcześniej dokonywane w dzielnicach, nie wiem, Holandii, Belgii, Anglii,
tam
Francji.
Też te dzielnice żydowskie tak fatalnie wyglądały?
Nie. Nie, bo tam zupełnie inaczej wyglądało życie. Tych Żydów, tak jak na przykład wydanych przez Vichy, policję Vichy, ale także samych Francuzów, którym notabene Niemcy płacili za wydanie Żydów, one pozostały nietknięte. Dlaczego Kazimierz pozostał nietknięty? Odpowiedź jest bardzo prosta. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Hans Frank, sąsiadując na Wawelu z Kazimierzem, nie mógł sobie pozwolić oczywiście na to, żeby spoglądać na ruiny. Dwa, getto krakowskie zostało założone w Podgórzu. Wszyscy Żydzi zostali zmuszeni do przeprowadzki do getta. W związku z powyższym Kazimierz, jeżeli chodzi o substancję architektoniczną, pozostał niemal nietknięty. Tak naprawdę degradacja Kazimierza rozpoczęła się w 1945 roku. A skutkiem czego, no wie pani, tam wiele było sytuacji, a między innymi, to już jest gentryfikacja, między innymi świadomie podpalano kamienice. Może pani nie pamiętać takiego filmu Nocy i Dnie, ale nie pamiętam, w którym to było roku, kiedy kręcono ten film, ulica najbardziej żydowska z żydowskich, ulica Świętego Józefa. Przepraszam, nie Świętego Józefa. Ale to ciekawe, co powiedziałem, bo mówimy zawsze o dwóch Kazimierzach. Chrześcijańskim i żydowskim, ale skupmy się na żydowskim.
Ulica Wcześniej Józefa. Pan wspominał o kościele Świętej Katarzyny.
O, absolutnie. Ulica Józefa, takie zniszczone kamienice, które wymagały natychmiast rewitalizacji, zostały spalone na potrzeby jakiegoś głupawego filmu. Zresztą niszczenie świadome budynków na Kazimierzu nie było i, no nie chcę już powiedzieć nie jest, ale nie było niczym nowym. W związku z powyższym Kazimierz rzeczywiście został zdegradowany. I potem proszę sobie wyobrazić, bo myślę, że może tylko pani sobie wyobrazić, bo nie pamięta tych czasów, tak jak wielu z naszych dzisiejszych szanownych słuchaczy, Kazimierz zaczął być powoli postrzegany jako fantastyczne miejsce na tak zwany biznes. Oczywiście festiwal był tym pierwszym reflektorem, który oświetlił ponurą, niebezpieczną i złą dzielnicę Kazimierz. I siłą rzeczy rozpoczął się proces nieuchronny, czyli rewitalizacji. Ja wiem, że istniały bodajże na początku lat 90. bardzo piękne i wzniosłe plany tej rewitalizacji, która w porównaniu z tym, co dzieje się dzisiaj, jest tylko zamierzchłą przeszłością, o której nikt nie pamięta. Nie udano, nie można wręcz było tego wdrożyć w życie. Rewitalizacja jako taka obejmuje jakby trzy przestrzenie. To jest właśnie przestrzenna rewitalizacja, czyli zmiana substancji architektonicznej, społeczna rewitalizacja, czyli zmiana ludzi, którzy tam żyją, no i wreszcie gospodarcza rewitalizacja. Oczywiście wchodzi biznes. I ta przestrzenna rewitalizacja, gdybyśmy od niej chcieli zacząć, de facto wprowadziła nie aż tak wiele, ale wiele znaczących zmian. Niektóre są bardzo na korzyść Kazimierza, z którymi ja bym osobiście polemizował, jeśli pani mnie o to zapyta.
Z czym by pan polemizował?
O, bardzo proszę. Dotykamy kwestii trzeciej, bo to wszystko się ze sobą przenika, społecznej i gospodarczej. W obliczu pustki Kazimierza, bo o tym trzeba pamiętać, wchodzą osoby, które mają kapitał. I to jest bardzo dobre. Nie da się ożywić dzielnicy bez kapitału. Ale wie pani, są dwie rzeczy, które decydują o sposobie postrzegania dzielnicy. Przede wszystkim, mówiąc o dzielnicy żydowskiej, która nie jako dzielnica żydowska, ale jako Kazimierz została powołana do życia przez króla Kazimierza Wielkiego w 1335 roku. Mówiąc o niej, jednocześnie mówimy o dziedzictwie żydowskim. Absolutnie. Przez wieki było to miasto żydowskie. Po drugiej stronie ulicy Krakowskiej miasto chrześcijańskie, też nazywane i bardzo słusznie Kazimierz, bo to było stworzone przez króla Kazimierza Wielkiego. Pierwszy magistrat był przy pracy Wolnica, tam gdzie dzisiaj stoi Muzeum Etnograficzne. Ale my mówimy o żydowskim Kazimierzu, który wypracował, wykształcił, stworzył swoje dziedzictwo kulturowe. I teraz w obliczu nieobecności Żydów po zagładzie pozostała, jak powiadam, substancja architektoniczna i powinna pozostać świadomość tego dziedzictwa. Przychodzą osoby, które być może traktują to dziedzictwo jako niezbędne i im konieczne, ale też mamy drugie zjawisko. Jest to dziedzictwo też bez dziedziców, ponieważ Żydów już nie ma. W związku z powyższym otwiera się olbrzymia przestrzeń, nazwijmy to w cudzysłowie, wolności dla ludzi, którzy dysponując kapitałem, wkraczają i zaczynają przekształcać, a tu już mówimy o gentryfikacji, przekształcać substancję architektoniczną i jej funkcjonalność. Proszę pamiętać, proszę sobie wyobrazić, bo ja to pamiętam, że kiedy przyszedłem na Kazimierz, poznałem bardzo wielu lokalnych ludzi, którym na tym Kazimierzu zależało. Oczywiście nie mieli tych pieniędzy. Wszyscy oni tak zakładam, zostali już dawno wyparci z Kazimierza. Nie byli brani pod uwagę, bo nastąpiło coś w rodzaju elityzacji Kazimierza. Wkroczyli tylko ci, którzy mieli pieniądze.
No, czy mieli świadomość? Dzielnica dla turystów.
Tak. O, doskonale, że pani to porusza. Ale czy ci ludzie mieli świadomość tego dziedzictwa kulturowego? Nie. Większość nie. I dlatego mówię, mam ambiwalentny stosunek. Z jednej strony oczywiście doskonale rozumiem to, co się dzieje na Kazimierzu. Czy muszę się zgadzać ze wszystkim, co rozumiem? Nie. I więc wie pani, Kazimierz stał się z tego dziedzictwa kulturowego i z dzielnicy żydowskiej dzielnicą rozrywki. Dzielnicą Mekką turystyczną. I nie miałbym nic przeciwko Mekce turystycznej. Zresztą proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na całym świecie. Gdyby nie fakt, że turyści zawsze oczekują najbardziej spłaszczonego, opartego na stereotypach, czasami symbolach, przekazu dotyczącego miejsca, w którym są. Dowodem na to jest niejednokrotnie, ku mojemu wzburzeniu, ale już macham na to ręką, bo nie mam na to wpływu, to, co wygadują kierowcy tych meleksów, które zawsze służą nam, pani też, do podawania piłek golfowych. Dzisiaj turyści, terroryści najeżdżają Kazimierz i z tych plastikowych zasłon albo podwiniętych oglądają dziedzictwo żydowskie. Tak jak się ogląda przez okno rozpędzonego ekspresu pejzaż.
Takie safari.
Tak, to jest safari, wie pani? Na co oni polują? Na własne dobre samopoczucie. O, byliśmy tu. I ja chcę teraz jeszcze powiedzieć o czymś bardzo wstrząsającym, że całe to zainteresowanie kulturą żydowską i tym dziedzictwem żydowskim, bez dziedziców, aczkolwiek to już się powoli zmienia, sprowadza się, mogę tę myśl rozwinąć, jeżeli będziemy mieli czas, do czegoś takiego oto. Ludzie, i mam na myśli całą Europę i świat, którzy tu przyjeżdżają, poza Żydami, dla których to miejsce wciąż ma ogromne znaczenie. Ludzie kochają martwych Żydów. Tych żywych już niekoniecznie.
Niestety nie mamy czasu, żeby rozwinąć tę myśl, ale możemy wrócić do niej za jakiś czas.
Bardzo proszę.
Pan Janusz Makuch, dyrektor i założyciel Festiwalu Kultury Żydowskiej, był naszym gościem dzisiaj, ale będziemy jeszcze wracać do festiwalu przed samym festiwalem, żeby opowiedzieć więcej o programie, który, jak słyszymy, zmienia się, jest coraz bardziej okrojony.
Niestety tak, bo jak wspomniałem, połowa artystów nie doleci. Ci, którzy chcieli z całego serca. Izraelscy Żydzi, izraelscy muzułmanie.
Dziękuję.